Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski, Sezon burz, Wiedźmin. Od upiorów, od potępieńców, od stworów długołapych i od istot, co nocą łomocą, zbaw nas, dobry Boże. Modlitwa błagalna, znana jako The Cornish Litany, datowana na wieki XIV-XV. Mówią, że postęp rozjaśnia mroki, ale zawsze, zawsze będzie istniała ciemność i zawsze będzie w ciemności zło. Zawsze będą w ciemności kły i pazury, mord i krew. Zawsze będą istoty, co nocą łomocą, a my, Wiedźmini, jesteśmy od tego, by przyłomotać im. Wesemir Skaemorchen. Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też w ciebie. Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. Spoglądanie w otchłań mam za zupełny idiotyzm. Na świecie jest mnóstwo rzeczy o wiele bardziej godnych tego, by w nie spoglądać. Jaskier. Pół wieku poezji. Rozdział pierwszy. Żył tylko po to, by zabijać. Leżał na nagrzanym słońcem piasku. Wyczuwał drgania przenoszone przez przyciśnięte do podłoża włosowate czułki i szczecinki. Choć drgania były wciąż odległe, Idr czuł je wyraźnie i dokładnie. Na ich podstawie zdolny był określić nie tylko kierunek i tempo poruszania się ofiary, ale i jej wagę. Dla większości podobnie polujących drapieżników waga zdobyczy miała znaczenie pierwszorzędne. Podkradanie się, atak i pościg oznaczały utratę energii, która musiała być zrekompensowana energetyczną wartością pożywienia. Większość podobnych Idrowi drapieżników rezygnowała z ataku, gdy zdobycz była zbyt mała, ale nie Idr. Idr egzystował nie po to, by jeść i podtrzymywać gatunek. Nie po to go stworzono. Żył po to, by zabijać. Ostrożnie przesuwając odnóża, wylazł z wykrotu. Przepełzł przez zmurszały pień, trzema susami pokonał wiatrołom, jak duch przemknął przez polanę, zapadł w porośnięte paprocią poszycie lasu, wtopił się w gęstwinę. Poruszał się szybko i bezszelestnie, już to biegnąc, już to skacząc, niby ogromny pasikonik. Zapadł w chruśniak. Przywarł do podłoża segmentowanym pancerzem brzucha. Drgania gruntu stawały się coraz wyraźniejsze. Impulsy z wibrysów i szczecinek Idra układały się w obraz, w plan. Idr wiedział już, którędy dotrzeć do ofiary, w którym miejscu przeciąć jej drogę, jak zmusić do ucieczki, jak długim skokiem spaść na nią od tyłu, na jakiej wysokości uderzyć i ciąć ostrymi jak brzytwy żuwaczkami. Drgania i impulsy budowały już w nim radość, jakiej dozna, gdy ofiara zaszamoczy się pod jego ciężarem. Euforię, jaką sprawi mu smak gorącej krwi. Rozkosz, jaką odczuje, gdy powietrze rozerwie wrzask bólu. Gdy gotał lekko, rozwierając i zwierając szczypce i nogogłaszczki. Wibracje podłoża były bardzo wyraźne, stały się też zróżnicowane. Idr wiedział już, że ofiar było więcej, prawdopodobnie 3, być może 4. 2 wstrząsały gruntem w sposób zwykły, drgania 3 wskazywały na małą masę i wagę. 4 zaś, o ile faktycznie była jakaś 4, powodowała wibracje nieregularne, słabe i niepewne. Idr znieruchomiał. Wyprężył i wystawił anteny nad trawy. Badał ruchy powietrza. Drgania gruntu zasygnalizowały wreszcie to, na co Idr czekał. Ofiary rozdzieliły się. Jedna, ta najmniejsza, została z tyłu, a ta czwarta, ta niewyraźna, znikła. Był to fałszywy sygnał, kłamliwe echo. Idr zlekceważył je. Mała zdobycz jeszcze bardziej oddaliła się od pozostałych. Grunt zadygotał silniej i bliżej. Idr wyprężył tylne odnóża, odbił się i skoczył. Dziewczynka krzyknęła przeraźliwie, miast uciekać zamarła w miejscu i krzyczała bez przerwy. Wiedźmin rzucił się w jej stronę, w skoku dobywając miecza, i natychmiast zorientował się, że coś jest nie tak, że został wyprowadzony w pole. Ciągnący wózek z chrustem mężczyzna wrzasnął i na oczach Geralta wyleciał na sążeń w górę, a krew trysnęła z niego szeroko i rozbryzgliwie. Spadł, by natychmiast wylecieć ponownie, tym razem w dwóch buchających krwią kawałkach. Już nie krzyczał. Teraz przeszywająco krzyczała kobieta, podobnie jak jej córka, zamarła i sparaliżowana strachem. Choć nie wierzył, że mu się uda, wiedźmin zdołał ją ocalić. Doskoczył i pchnął z mocą, odrzucając obryzganą krwią kobietę z dróżki w las, w paprocie. I z miejsca pojął, że i tym razem to był podstęp. Fortel, szary, płaski, wielonożny i niewiarygodnie szybki kształt, oddalał się już bowiem od wózka i pierwszej ofiary. Sunął w kierunku drugiej, ku wciąż piszczącej dziewczynce. Geralt rzucił się za nim. Gdyby nadal tkwiła w miejscu, nie zdążyłby na czas. Dziewczynka wykazała jednak przytomność umysłu i rzuciła się do dzikiej ucieczki. Szary potwór dopędziłby ją jednak szybko i bez wysiłku. Dopędziłby, zabił i zawrócił, by zamordować również kobietę. I tak by się stało, gdyby nie było tam wiedźmina. Dogonił potwora, skoczył, przygniatając obcasem jedno z tylnych odnóży. Gdyby nie natychmiastowy odskok, straciłby nogę. Szary stwór wykręcił się z niesamowitą zwinnością, a jego sierpowate szczypce kłapnęły, chybiając o włos. Nim wiedźmin odzyskał równowagę, potwór odbił się od ziemi i zaatakował. Geralt obronił się odruchowym, szerokim i dość chaotycznym ciosem miecza. Odtrącił potwora. Obrażeń mu nie zadał, ale odzyskał inicjatywę. Zerwał się, dopadł, tnąc od ucha, rozwalając pancerz na płaskim głowotułowiu. Nim oszołomiony stwór się opamiętał, drugim ciosem odsiekł mu lewą żuwaczkę. Potwór rzucił się na niego, machając łapami, usiłując pozostałą żuwaczką ubuść go jak tur. Wiedźmin odrąbał mu tę drugą. Szybkim, odwrotnym cięciem odchlastał jedną z nogo głaszczek i ponownie rąbnął w głowotułów. Do Idra dotarło wreszcie, że jest w niebezpieczeństwie, że musi uciekać. Musiał uciekać, uciekać daleko, zaszyć się gdzieś, zapaść w ukrycie. Żył tylko po to, by zabijać. Żeby zabijać, musiał się zregenerować, musiał uciekać, uciekać. Wiedźmin nie dał mu uciec. Dognał, przydeptał tylny segment tułowia, ciął z góry z rozmachem. Tym razem pancerz głowotułowia ustąpił. Z pęknięcia trysnęła i polała się gęsta, zielonawa posoka. Potwór szamotał się. Jego odnóża dziko mąciły ziemię. Geralt ciął mieczem, tym razem całkiem oddzielając płaski łeb od reszty. Oddychał ciężko. Z oddali zagrzmiał. Zrywający się wicher i szybko czerniejące niebo zwiastowały nadciągającą burzę. Albert Smulka, nowo mianowany župan gminny, już przy pierwszym spotkaniu skojarzył się Geraltowi z bulwą brukwi. Był okrągławy, niedomyty, gruboskórny i ogólnie raczej nieciekawy. Innymi słowy, niezbyt różnił się od innych urzędników stopnia gminnego, z jakimi przychodziło mu się kontaktować.
Wychodzi, że prawda,
powiedział župan,
że na kłopoty nie masz jak wiedźmin. Jonas, mój poprzednik,
podjął po chwili, nie doczekawszy się ze strony Geralta żadnej reakcji.
Nachwalić się ciebie nie mógł. Pomyśleć, żem go miał za ugarza. Znaczy, żem mu nie całkiem wiarę dawał. Wiem, jak to rzeczy w bajki obrastać potrafią. Zwłaszcza u ludu ciemnego. U tego, co je róż, albo cud, albo dziw, albo jakiś wiedźmin o mocach nadludzkich. A tu masz. Pokazuje się prawda szczera. Tam, w Boru, Za rzeczułką ludzi poginęło, że nie zliczyć. A że tamtędy do miasteczka droga krótsza, tedy chodzili durnie. Na zgubę własną. Nie zważając na przestrogi. Nie taki czas, że lepiej nie szwendać się po pustkowiach. Nie łazić po lasach. Wszędzie potwory. Wszędzie ludojady. W Temeri, na Tukajskim Pogórzu, dopiero co straszna rzecz się wydarzyła. 15 ludzi ubił w węglarskiej osadzie jakiś upiór leśny. Rogowizna. Zwała się ta osada. Słyszałeś pewnie. Nie? Ale prawdę mówię, żebym tak skonał. Nawet czarnoksiężnicy ponoć śledztwo w owej rogowiźnie czynili. No ale co tam bajać? My nie tu wan zegi bezpieczni. Dzięki tobie.
Wyjął z komody szkatułę. Rozłożył na stole arkusz papieru, umoczył pióro w kałamarzu.
Obiecałeś, że straszydło zabijesz?
Powiedział, nie unosząc głowy.
Wychodzi, klimkiem nie rzucałeś. Słownyś, jak na włóczęgę. A i tamtym ludziom życie uratowałeś. Babie i dziewusze. Podziękowały choć. Padły do nóg.
Nie padły. Zacisnął szczęki wiedźmin, bo jeszcze nie całkiem oprzytomniały. A ja stąd odjadę, zanim oprzytomnieją. Zanim pojmą, że wykorzystałem je jako przynętę. Zarozumiałem ze dufaniu, przekonany, że zdołam obronić całą trójkę. Odjadę. Zanim do dziewczynki dotrze, zanim zrozumie, że to z mojej winy jest półsierotą.
Czuł się źle. Zapewne był to skutek zażytych przed walką eliksirów. Zapewne.
Tamto monstrum.
Żupan posypał papier piaskiem, po czym strząsnął piasek na podłogę.
Prawdziwa ohyda. Przyjrzałem się padlinie, gdy przynieśli. Co to takiego było?
Geralt nie miał w tym względzie pewności, ale nie zamierzał się z tym zdradzać.
Arachnomorf.
Albert Smulka poruszył wargami, nadaremnie usiłując powtórzyć.
Fuj! Jak zwał, tak zwał. Pies z nim tańcował. To tym mieczem go zasiekłeś? Tą klingą? Można obejrzeć?
Nie można.
Bo zaczarowany brzestot pewnie. I musi drogi. Łakomy kąsek. No, ale my tu gadu, a czas bierze. Umowa wykonana, pora na zapłatę. A w przód formalności. Pokwituj na fakturze. Znaczy, postaw krzyżyk albo inny znak.
Wiedźmin ujął podany mu rachunek, obrócił się ku światłu.
Patrzajcie go.
Pokręcił głową żupan, wykrzywiając się.
Niby co? Czytać umie?
Geralt położył papier na stole. Popchnął w stronę urzędnika.
Mały błąd.
Rzekł spokojnie i cicho.
Wkradł się do dokumentu. Umawialiśmy się na 50 koron. Faktura wystawiona jest na 80.
Albert Smulka złożył dłonie, oparł na nich podbródek.
To nie błąd.
Też zniżył głos.
To raczej dowód uznania. Zabiłeś straszne straszydło. Niełatwa to pewnikiem była robota. Kwota nikogo tedy nie zdziwi.
Nie rozumiem.
Akurat. Nie udawaj niewiniątka. Chcesz mi wmówić, że Jonas, gdy tu rządził, nie wystawiał ci takich faktur? Głowę daje, że...
Że co?
Przerwał Geralt.
Że zawyżał rachunki. A różnicą, o którą uszczuplał królewski skarbiec, dzielił się ze mną po połowie.
Po połowie?
Żupan skrzywił usta.
Bez przesady, wiedźmin. Bez przesady. Myślałby kto, żeś taki ważny. Z różnicy dostaniesz 1/3. 10 koron. Dla ciebie to i tak duża premia. A mnie więcej się należy. Choćby z racji funkcji. Urzędnicy państwowi winni być majętni. Im urzędnik państwowy majętniejszy, tym prestiż państwa wyższy. Co ty możesz zresztą o tym wiedzieć? Nuży mnie już ta rozmowa. Podpiszesz fakturę czy nie?
Deszcz dudnił o dach. Na zewnątrz lało jak z cebra, ale nie grzmiało już. Burza oddalała się. Interludium. 2 dni później.
No, bardzo prosimy. Prosimy, szanowna.
Skinął władczo Belohun, król Kerak.
Bardzo prosimy. Służba! Krzesło!
Sklepienie komnaty zdobił plafon. Fresk przedstawiający żaglowiec wśród fal, trytonów, hipokampów i stworzeń przypominających homary. Fresk na jednej ze ścian był zaś mapą świata. Mapą, jak dawno już stwierdziła Koral, absolutnie fantastyczną, z faktycznym usytuowaniem lądów i mórz niewiele wspólnego mającą, ale ładną i gustowną. 2 paziów przytaszczyło i ustawiło ciężkie rzeźbione karło. Czarodziejka usiadła, kładąc ręce na oparciach tak, by jej wysadzane rubinami bransolety były dobrze widoczne i nie uszły uwagi. Na ufryzowanych włosach miała jeszcze rubinowy diademik, a na głębokim dekolcie rubinową kolię. Wszystko specjalnie na królewską audiencję. Chciała zrobić wrażenie i robiła. Król Belohun wytrzeszczał oczy. Nie wiada, na rubiny czy na dekolt. Belohun, syn Osmyka, był, można powiedzieć, królem w pierwszym pokoleniu. Jego ojciec zbił znaczny dość majątek na morskim handlu, a zdaje się też, że i po trosze na morskim rozbójnictwie. Wykończywszy konkurencję i zmonopolizowawszy żeglugę kabotażową rejonu, Osmyk mianował się królem. Akt samozwańczej koronacji w zasadzie formalizował tylko status quo, to też nie wzbudził większych zastrzeżeń ani nie wywołał protestów. W drodze wcześniejszych prywatnych wojen i wojenek Osmyk uładził zatargi graniczne i kompetencyjne z sąsiadami Werden i Cidaris. Wiadomym stało się, gdzie Kerak się zaczyna, gdzie kończy i kto tam włada. A skoro włada, to jest królem i przysługuje mu taki tytuł. Naturalnym porządkiem rzeczy tytuł i władza przechodzi z ojca na syna. Nikogo więc nie zdziwiło, że po śmierci Osmyka na tronie zasiadł jego syn Belohun. Synów Osmyk miał co prawda więcej, jeszcze 4 bodaj, ale wszyscy zrzekli się praw do korony. Jeden nawet podobno dobrowolnie. Tym sposobem Belohun panował w Kerak już od lat z górą 20, zgodnie z rodzinną tradycją ciągnąc zyski z przemysłu stoczniowego, transportu, rybołówstwa i piractwa. Teraz zaś na tronie, na podwyższeniu, w sobolowym kołpaku, z berłem w ręku, król Belohun udzielał audiencji. Majestatyczny, niczym żuk gnojarz na krowiej kupie.
Szanowna i miła nam pani Litaneit.
Powitał.
Nasza ulubiona czarodziejka Litaneit raczyła znowu odwiedzić Kerak i pewnie znowu na dłużej.
Służy mi morskie powietrze.
Koral prowokacyjnie założyła nogę na nogę, demonstrując trzewiczek na modnym korku.
Za łaskawym pozwoleniem waszej królewskiej mości.
Król powiódł wzrokiem po zasiadających obok synach. Obaj rośli jak żerdzie, w niczym nie przypominali ojca, kościstego, żylastego, ale niezbyt imponującego wzrostem. Sami też nie wyglądali na braci. Starszy Egmund, czarny jak kruk, Ksander niewiele młodszy, albinotyczny niemal blondyn. Obaj patrzyli na Littę bez sympatii. W sposób oczywisty drażnił ich przywilej, na mocy którego czarodzieje w przytomności królów siadali, a audiencji udzielano im na krzesłach. Przywilej miał jednak zasięg powszechny i nie mógł go lekceważyć nikt chcący uchodzić za cywilizowanego. Synowie Belohuna bardzo chcieli za takich uchodzić.
Łaskawego pozwolenia,
przemówił wolno Belohun.
Udzielimy. Z pewnym zastrzeżeniem.
Koral uniosła dłoń i ostentacyjnie przyjrzała się paznokciom. Miało to zasygnalizować, że zastrzeżenia Belohuna ma gdzieś. Król nie odczytał sygnału, a jeśli odczytał, to umiejętnie to ukrył.
Doszło do naszych uszu,
sapnął gniewnie,
że babom, co dzieci mieć nie chcą, szanowna pani Nate, magiczne konkokcje udostępnia, a tym, co już brzemienne, spędzać płody pomaga. A my tu, w Kerak, proceder taki za niemoralny uważamy.
To, do czego kobieta ma naturalne prawo,
odrzekła sucho Koral,
niemoralnym być nie może, ipso facto.
Kobieta!
Król wyprężył na tronie chudą postać.
Ma prawo oczekiwać od mężczyzny tylko dwóch podarków. Na lato ciąża, a na zimę łapcie z cienkiego łyka. Tak pierwszy, jak i drugi podarek ma za zadanie zakotwiczyć kobietę w domu. Dom jest bowiem miejscem dla kobiety odpowiednim, przez naturę jej przypisanym. Kobieta z wielkim brzuchem i uczepionym jej kiecki potomstwem od domu się nie oddali i nie przyjdą jej do głowy żadne głupie pomysły. A to gwarantuje pokój ducha mężczyźnie. Spokojny duchem mężczyzna może ciężko pracować gwoli pomnażania bogactwa i dobrobytu swego władcy. Pracującemu w pocie czoła i bez wytchnienia spokojnemu swe stadu mężczyźnie też nie przyjdą do głowy żadne głupie pomysły. A gdy kobiecie ktoś wmówi, że może rodzić, gdy chce, a gdy nie chce, to nie musi, gdy na domiar ktoś podpowie jej sposób i podsunie środek, wtedy, szanowna, wtedy porządek społeczny zaczyna się chwiać.
Tak jest!
Wtrącił książę Ksander, już od dawna wypatrujący okazji, by się wtrącić.
Tak właśnie!
Kobieta niechętna macierzyństwu,
ciągnął Belohun.
Kobieta, której nie uwięzi w domostwie brzuch, kołyska i bachory, wnet ulegnie chuci. Rzecz to wszak oczywista i nieuchronna. Wówczas zaś mężczyzna utraci wewnętrzny spokój i równowagę ducha. W jego dotychczasowej harmonii zazgrzyta coś nagle i zaśmierdzi. Ba, okaże się, że nijakiej harmonii nie ma, ani ładu żadnego. Zwłaszcza tego ładu, który uzasadnia codzienną charówkę. Oraz to, że efekty tej charówki zagarniam ja. A od takich myśli tylko krok do niepokojów, do sedycji, buntu, rewolty. Pojęłaś, Nate? Kto daje babom środki zapobiegające ciąży lub umożliwiające jej przerwanie, ten niszczy porządek społeczny, podżega do zamieszek i buntów.
Tak jest!
Wtrącił Ksander.
Racja!
Litta za nic sobie miała pozory autorytetu i władczości Belohuna. Doskonale wiedziała, że jako czarodziejka jest nietykalna, a jedyne, co król może, to gadać. Powstrzymała się jednak od dobitnego uświadomienia mu, że w jego królestwie zgrzyta i śmierdzi już od dawna, że ładu w nim tyle, co kot napłakał, a jedyna harmonia, jaką znają mieszkańcy, to instrument muzyczny, rodzaj akordeonu. I że mieszanie do tego kobiet macierzyństwa, czy też niechęci do niego dowodzi nie tylko mizoginii, ale i kretynizmu.
W twoim długim wywodzie,
rzekła zamiast tego,
uparcie powracał wątek pomnażania bogactwa i dobrobytu. Rozumiem cię doskonale, jako że mój własny dobrobyt jest mi również nad wyraz luby. I za nic w świecie nie zrezygnuję z niczego, co dobrobyt mi zapewnia. Uważam, że kobieta ma prawo rodzić, gdy chce, a nie rodzić, gdy nie chce. ale nie podejmę w tym względzie dysputy. Każdy w końcu ma prawo do jakichś tam poglądów. Zwrócę tylko uwagę, że za udzielaną kobietom pomoc medyczną pobieram opłaty. To dość istotne źródło moich dochodów. Mamy gospodarkę wolnorynkową, królu. Nie wtrącaj się, bardzo proszę, do źródeł moich dochodów. Bo moje dochody, jak dobrze wiesz, to również dochody kapituły i całej konfraternii. A konfraternia wybitnie źle reaguje na próby uszczuplania jej dochodów.
Czy ty próbujesz mi grozić, Nate?
Skądże znowu? Mało tego, deklaruję daleko idącą pomoc i współpracę. Wiedz, Belochun, że jeśli skutkiem uprawianego przez ciebie wyzysku i grabieży dojdzie w Kerak, do niepokojów, jeśli zapłonie tu, górnolotnie mówiąc, żagiew buntu, jeśli nadciągnie zrewoltowany motłoch, by cię wywlec stąd za łeb, zdetronizować, a zaraz po tym powiesić na suchej gałęzi, wtedy możesz liczyć na moją konfraternię. Na czarodziejów. Przyjdziemy z pomocą. Nie dopuścimy do rewolt i anarchii, bo i nam nie są one na rękę. Wyzyskuj więc i pomnażaj bogactwo. Pomnażaj spokojnie i nie przeszkadzaj pomnażać innym. Bardzo proszę i dobrze radzę.
Radzisz?
Zaperzył się, unosząc się z krzesła, Ksander.
Ty radzisz ojcu? Ojciec jest królem. Królowie nie słuchają rad. Królowie rozkazują!
Siadaj, synu.
Skrzywił się Belochun.
I bądź cicho. Ty zaś, czarownico, nadstaw uszu. Mam ci coś rzec.
No?
Biorę sobie nową żonkę. 17 lat. Wisienka, powiadam ci. Wisienka na kremie.
Winszuję.
Robię to ze względów dynastycznych. Z troski o sukcesję i ład w państwie.
Milczący dotąd jak głaz, Egmund poderwał głowę.
Sukcesję?
Warknął, a zły błysk w jego oczach nie uszedł uwagi Litty.
Jaką sukcesję? Masz 6 synów i 8 córek, wliczając Benkartów. Mało ci?
Sama widzisz.
Machnął kościstą ręką Belochun.
Sama widzisz, Nate. Muszę zadbać o sukcesję. Miałbym zostawić królestwo i koronę komuś, kto w taki sposób zwraca się do rodzica? Szczęściem jeszcze żyję i rządzę. I rządzić zamierzam długo. Jak rzekłem, żenię się.
No i...
Gdyby...
Król podrapał się za uchem, spojrzał na Littę spod zmrużonych powiek.
Gdyby ona, moja nowa żonka, znaczy, zwróciła się do ciebie o te środki, zabraniam jej dawać. Bo jestem przeciwny takim środkom, bo są niemoralne.
Możemy się tak umówić.
Uśmiechnęła się uroczo Koral.
Twojej wisience, gdyby się zwróciła, nie udostępnię. A? Przyrzekam.
To rozumiem.
Wypogodził się Belochun.
Proszę, jak pysznie się dogadujemy. Grunt to wzajemne zrozumienie i obustronny szacunek. Nawet różnić się trzeba ładnie.
Tak jest.
Wtrącił się Ksander. Egmund żachnął się, zaklął pod nosem.
W ramach szacunku i zrozumienia...
Koral nakręciła rudy pukiel na palec, spojrzała w górę na plafon.
Jak też w trosce o harmonię i ład w twoim państwie, mam pewną informację. Poufną informację. Brzydzę się donosicielstwem, ale oszustwem i złodziejstwem jeszcze bardziej. A chodzi, mój królu, o bezczelne finansowe malwersacje. Są tacy, którzy próbują cię okradać.
Belochun pochylił się na tronie, a twarz skrzywiła mu się wilczo.
Kto? Nazwiska!
Kerak. Miasto w północnym królestwie Cidaris przy ujściu rzeki Adalatte. Niegdyś stolica oddzielnego królestwa, Kerak, które skutkiem rządów nieudolnych i wygaśnięcia linii panującej podupadło, znaczenie straciło i przez sąsiadów podzielone i